Komentarze w Radiu Gdańsk.
Na zegarze 11 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański. A w dzisiejszych komentarzach udział biorą Tomasz Szturo, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, animator kultury i publicysta. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Dzień dobry, zdalnie.
Dzień dobry, witam państwa.
Ale słyszymy się bardzo dobrze. Drodzy panowie, dużo tematów ciekawych, bardzo ciekawych, emocjonalnych, ale zacznę od tego, który gdzieś tam wywołuje chyba najwięcej energii w ludziach. To dobrze, bo wtedy myślimy, szukamy rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Tu panie, przerywanie obrad Sejmu, śpiewanie hymnu państwowego, okrzyki precz z komuną, emocje i ciąg dalszy w Sejmie, jeśli ktoś obserwuje tę rzeczywistość. Czy tak według panów będzie wyglądała polityka w roku 2024? Też się cały czas zastanawiamy, jak ten rok dla nas się będzie układał, jaki będzie, czy będzie dużo emocji. Może zacznijmy od redaktora Michała Osowskiego.
No cóż, wszystko wskazuje na to, że tak będzie, że będzie to okres, ponieważ mamy teraz za chwilkę wybory samorządowe, później mamy wybory do Europarlamentu, więc do tego momentu na pewno eskalacja i polaryzacja będzie rosła. Sam obóz rządzący też widać, że idzie zdecydowanie na tak zwane zwarcie i zapowiedzi, które stosował, że ta polityka będzie wyglądała inaczej, że będzie bardziej przyjazna, uśmiechnięta, to już w zasadzie można sobie włożyć do lamusa. Widać, że jest duża determinacja taka już pozaprawna, bo to już mamy przykład chociażby mediów publicznych, już pierwsze odmowy wpisania do KRS-u. Nawet wczorajsza też zresztą analiza samego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który sam stwierdził, że nie da się zmienić mediów publicznych bez ustawy. Dalej mamy bunt w prokuraturze. Więc widać, że to są działania już pozaprawne i takie, które też wywołują słuszne oburzenie i gniew i pewnie też i zaniepokojenie także elektoratu, który głosował na koalicję rządzącą, a zwłaszcza na trzecią drogę. Więc tego się należy spodziewać.
Oddajmy głos doktorowi Tomaszowi Szturo. Tak sobie myślę, eskalacja i polaryzacja, o której mówił, i determinacja, o której mówił Michał Osowski. Jak pan na to patrzy?
Ja w dużym stopniu podzielam zdanie pana redaktora. W istocie widać tutaj bardzo zdecydowaną brutalizację, polaryzację. Zresztą to jest sprawdzona metoda sprawowania rządów i to na to żadna ze stron nie ma wyłączności. Tak jak wcześniej korzystała z tego strona rządowa, tak teraz skorzysta z tego strona obecnie rządząca. I też podzielam głos takiego pewnego rozczarowania pana redaktora, że deklaracje o tym, żeby ucywilizować debatę publiczną, wprowadzić normalizację dyskursu politycznego, okazały się to tylko taką czczą przedwyborczą gadaniną. Strona rządowa w dużym stopniu też korzysta z pewnego mandatu, z pewnego przyzwolenia, sympatii społecznej, której wyrazem była takie zdecydowanie wyborcze do zmiany warty przy rządach, przy sterach. Strona rządowa troszeczkę działa może na granicy zdefraudowania tego zaufania, tego mandatu, ale abstrahując od wartości, od oceny tego, co robią, działają umiejętnie, skutecznie. Do tego też trzeba dodać, że obie strony do tego przyczyniają się do takiego stanu rzeczy. Niestety cały czas jest praktykowany taki stan polityki plemiennej, trybalistycznej, chociaż też patrząc na to czysto technicznie, czysto tak technokratycznie, można zaobserwować, że ze strony PiS-u są jakieś takie kroki ustęp wstecz. Tak jak PiS deklarował, że będzie opozycją konstruktywną, a nie totalną, tak jak twierdzi, głosi, że demonstracje PiS-u są mniej przemocowe, mniej zbrutalizowane, nie mają jakichś takich agresywnych haseł. Na razie fakty temu zdają się potwierdzać.
Zanim przejdziemy do szczegółów, to ja zapytam się jeszcze, bo tak sobie myślę, wszyscy oczekujemy na takich polityków, którzy będą mentorami, można by rzec. Nie wiem, czy to dobre słowo dołożone do polityki. Niemniej jednak chciałoby się właśnie uspokoić trochę te emocje. i wprowadzić pewien taki rytm zupełnie inny niż ten sprzed ostatnich momentów, nie tylko dni i miesięcy, ale tak naprawdę lat, bo mam wrażenie, że ta polaryzacja, na którą panowie też zwracacie uwagę, istnieje. Ja może zanim oddam wam jeszcze głos i proszę o komentarz, to myślę, że ciekawe są dwa sondaże, które się pojawiły, no bo wiem doskonale, że to, co dzieje się w sprawie uwięzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, elektryzuje polskie społeczeństwo, powoduje ogromne napięcie na krajowej scenie politycznej. I tutaj pojawia się sondaż, który dla RMF i Dziennika Gazety Prawnej został zaproponowany. Czy Polacy uważają, że posłowie powinni zostać ułaskawieni? I okazuje się, że zdaniem przeważającej większości zwolenników koalicji rządzącej powinni zostać ułaskawieni przez prezydenta. Takie odpowiedzi udzieliło 3/4 respondentów. Natomiast, czyli nie wszyscy, to też zastanawiające i ciekawe. Natomiast ci, którzy bliżej są do PiS i Konfederacji, uważają, że posłowie powinni zostać ułaskawieni w 83%. Mówicie panowie o brutalizacji, eskalacji, polaryzacji, determinacji. Jak można rozumieć tego typu na przykład sondaże? Bo jeszcze jest jeden, proszę wybaczyć, jeszcze jeden i oddam panu głos. 54% badanych pozytywnie ocenia ponownie wszczętą przez prezydenta procedurę ułaskawienia byłych ministrów, a 29% przeciwnego zdania jest. To jest sondaż dla Rzeczpospolitej, który też się w tych dniach pojawił. Jak to komentować? Czy jest taka równowaga sił i stąd politycy mogą sobie jedni mówić tak, a drudzy inaczej, w zależności od tego, kto rządzi? Michał Sowski.
To znaczy tak, Te sondaże moim zdaniem odzwierciedlają także trochę wynik wyborczy, odzwierciedlają także atmosferę w społeczeństwie, ponieważ generalnie rzecz biorąc koalicja rządząca dostała mandat do rządzenia nie dlatego, żeby brutalnie rozprawiać się z Prawem i Sprawiedliwością i stosować metody często brutalniejsze jeszcze niż stosowało Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast dlatego, żeby uspokoić scenę polityczną, to było to główne hasło, bo jest to, wynika to choćby z wyniku wyborczego trzeciej drogi, który nagle wzrósł dosłownie tam chwilę przed wyborami i tego oczekują wyborcy. I to się też potem przekłada na przykład na fakt tego, że my chcemy, nasze społeczeństwo chce spokoju, chce ułaskawienia panów Wąsika i Kamińskiego, bo uważa to za jednak mimo wszystko dość niesprawiedliwy. Sam sposób zatrzymania, forma tego zatrzymania, jednak budzi w naszym społeczeństwie sprzeciw, bo my jesteśmy takim społeczeństwem, które nie lubi, jak policja wyciąga kogoś siłą, zabiera, mamy złe doświadczenia. I nawet jeśli ci panowie są winni, no to pewnie społeczeństwo myśli sobie, no dobrze, no może tak, może oni są winni, no ale bez przesady, tak, ale można było poczekać, ale można było to troszeczkę załatwić inaczej. I tutaj dlatego ta opinia społeczna się przekierowuje na fakt, że powinni zostać ułaskawieni, dlatego że też społeczeństwo do końca nie rozumie tego, czy prezydent mógł, czy nie mógł, bo to są takie duże zawiłości prawne. Natomiast w takim ogólnym bardzo ujęciu uważa, że sprawiedliwość społeczna byłaby wtedy, gdyby ci panowie zostali ułaskawieni i sprawa by się skończyła i zapanowałby spokój.
No właśnie, ta polaryzacja jest duża, a ludzie według mnie w takiej opinii, jak nawet czasami rozmawiam z zwykłymi takimi ludźmi z ulicy, no to mówią, nie rozumieją właśnie tego, co się dzieje, a przecież od tego są i politycy, i prawnicy, i sędziowie, i tak dalej. I tak dalej. No ci, którzy są przecież ważnymi postaciami na scenie politycznej.
Znaczy, zgadzam się z tym, że sprawa Wąsika i Kamińskiego wywołała pewną konfuzję wśród wyborców obecnej koalicji, pewną dezorientację. Niemniej proszę zauważyć, że ona nie wywołuje jakiegoś zdecydowanego oporu, sprzeciwu. Jest zagubienie, ale cały czas pozostaje zaufanie dla strony rządzącej. To jest troszeczkę zgodne z takim twierdzeniem, że nie ma żniw bez zasiewu. Gniew wielu wyborców wobec środowiska pisowskiego był tak przemożny, był tak silny, tak zdecydowany, przekonany, że koalicja rządząca teraz najlepsze to dyskontuje i pozwala sobie na takie brutalne, przemocowe zachowania, bo w moim przekonaniu, w moim odczuciu to, co zostało, jak postąpiono z Wąsikiem i Kamińskim, jest bardzo gorszące i zarówno jeżeli chodzi do meritum, jak i do stylu. I gdyby to było w innych okolicznościach, opór społeczny byłby dużo większy. Natomiast proszę zauważyć, tu nikt nie wychodzi poza elektoratem, twardym elektoratem PiS-u, nikt nie wychodzi na ulicę. Z dużo większym energią broniono na przykład TVN-u albo wolnych sądów, niż teraz panów Kamińskiego i Wąsika. Mało tego, też widzimy takie chyba niewłaściwe, niesmaczne zachowania, jak na przykład szczucie celebrytów na żony obu ministrów, przy jednak takim aplauzie dużej części, co pokazuje, że strona rządząca postępuje w sposób bezwzględny, zdeterminowany, cyniczny, ale też i umiejętny. A z kolei PiS troszeczkę zbiera żniwo tego, jak sprawował politykę przez 8, właściwie nawet nie przez 8, ale przez ostatnie 4 lata, bo wtedy nastąpiła pewna taka eskalacja.
Przyglądamy się, przysłuchujemy się, widzimy nie tylko celebrytów, ale przede wszystkim polityków, bo oni mają tutaj główną rolę odgrywają w tym teatrze politycznym. Prezydent Andrzej Duda, wiem doskonale, że jest w tej chwili w Davos. Tam mówi o Kamińskim i Wąsiku jako skazanych na karę więzienia więźniach politycznych. Donald Tusk mówi o przywróceniu ładu prawnego. Prokurator Bodnar też walczy tutaj z tym, co dzieje się, czy prawnie, czy nieprawnie. No to tutaj nie jestem prawnikiem, więc nie będę się do tego odnosił, ale z drugiej strony prezydent Duda mówi, że oczekuje przestrzegania prawa i naszych kompetencji w rozmowie z Donaldem Tuskiem. Tutaj jest tak dużo, jeszcze jest kolejna wypowiedź choćby prezesa Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej, która mówi o tym, że panowie Kamiński i Wąsik mają mandaty poselskie, gdyż Izba Kontroli uchyliła decyzję pana marszałka. Mówię tutaj o marszałku Hołowni. Pojawiają się tak dużo tych wypowiedzi i tych autorytetów, na które należy jednak zwracać uwagę, że rzeczywiście cały czas mam wrażenie, że się gubimy. Czy może komuś zależy na tym, żeby się taki przeciętny Kowalski, który później głosuje w wyborach samorządowych, tak jak już powiedzieliśmy, czy w następnych parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego, wcześniej do Sejmu i Senatu. Może właśnie politykom chodzi o to, żeby to zgubienie było wśród ludzi i wtedy łatwiej jest być może pewne sprawy przepychać. A przecież zwykły Kowalski wydaje mi się, że chciałby normalności. Może się mylę.
No tak, no zdecydowanie, ponieważ tak jak tutaj wspominałem na początku, jest krótki czas do kolejnych wyborów, potem jeszcze kolejnych. Nie ma czasu tak naprawdę na budowanie jakichś wysublimowanych strategii. Polityka koalicji rządzącej, szczególnie Donalda Tuska, jest obliczona bardzo, bardzo jasno. On chce zaspokoić swój elektorat, a jego konkretnie jego elektorat domaga się rozliczenia z PiS-em, domaga się takich zdecydowanych działań. Dlatego tutaj poparcie nie będzie... Donald Tusk dba o swoje poparcie swojego elektoratu, bo chce tak naprawdę jak najwięcej ugrać w kolejnych wyborach. Mniej się przejmuje koalicjantami, którzy wyraźnie są zagubieni i w zasadzie trochę się dają wpuszczać w tą politykę, trochę chyba nie bardzo wiedzą, co zrobić, są zaskoczeni, bo to na nich się tak naprawdę najbardziej odbije ta polityka, nie na elektoracie Donalda Tuska. Z drugiej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, które też zabetonowało się przy swoim elektoracie i w zasadzie nie widać żadnych prób wyjścia poza tamtą swoją taką bańkę, tylko to jest po prostu taka obrona twierdzy i dlatego też w jakimś tam sensie podkręca ten przekaz. To jak z rękę Prawo i Sprawiedliwość, żeby ta wojna trwała. I mamy taką sytuację, jaką mamy. Tracą na tym oczywiście obywatele, traci na tym społeczeństwo. Natomiast to, co ja chcę też podkreślić bardzo wyraźnie, to jest radykalizacja w polityce nie jest niczym złym. Natomiast my mamy już przekroczone granice. Mamy wyjęte bezpieczniki już wszelakie, bo jeżeli my kwestionujemy już wszelkiego rodzaju wartości, kwestionujemy sądy, bo to jest sąd trybunał to jest jakiś tam pani, a nie jakiegoś pana, sąd jest taki, izba taka czy inna, to to jest sytuacja, czy choćby na przykład decyzja ministra Bodnara kwestionująca to, czy prokurator krajowy jest prokuratorem, to niesie bardzo daleko i bardzo niebezpieczne skutki dalekosiężne i skutki, które mogą być nieodwracalne albo trudno odwracalne i musimy mieć tą świadomość, że bawienie się zapałkami na stogu siana, to może w końcu do pożaru doprowadzić. I tutaj jakby jestem pełen potępienia dla tej polityki koalicji rządzącej, bo jest to polityka po prostu niepoważna i bardzo niebezpieczna. I to też należy z całą stanowczością powiedzieć.
Mam nadzieję, że do podpalenia nie dojdzie. Ja tylko dodam, że tutaj ten temat też jest gorący i pewnie będziemy do niego wracać, ale no teraz tylko zasygnalizuję 30% podwyżki dla nauczycieli, także do 3 miliardów złotych z przeznaczeniem między innymi na psychiatrię oraz onkologię dziecięcą. Przewiduje uchwalona wczoraj przez Sejm ustawa okołobudżetowa. Myślę, że nauczyciele się cieszą, ale nauczyciele też są i różnych przedmiotów, między innymi historii. Wczoraj odbyło się spotkanie władz Solidarności z kierownictwem IPN-u i wiemy doskonale, że tutaj no, pytanie jest, czy nad instytutem, który ma być odwołany, bo tak mówią też obecnie rządzący, wiszą czarne chmury. Tutaj chciałbym jeszcze krótki komentarz, bo zostało nam 2 minuty, więc panowie proszę o też uważność. Może Michał Osowski, bo to jest żywotnie tym zainteresowany.
Tak, jestem tym zainteresowany. Faktycznie to króciutko w 2 słowach. No, na pewno największe ryzyko jest związane z kwestią finansową. Ryzyko likwidacji jest na pewno dużo, dużo, dużo mniejsze, bo to jest dużo trudniej. Natomiast to, co też wybrzmiało podczas wczorajszego spotkania, to Solidarność na pewno, IPN jest dzieckiem Solidarności. Solidarność IPN-u nie zostawi, nie pozwoli ruszyć w żaden sposób i tego można być pewnym.
Jak pan doktor Tomasz Turo, w kontekście również tej radości dla nauczycieli, bo to myślę, że to jest też ważne.
Ja to podsumuję tak trochę metaforycznie. Moja żona i córeczko uwielbiają taką bajkę Coco. Ona opowiada, jest umieszczona w wierzeniach w świecie wierzeń meksykańskich, które mówią, że dusze tych, którzy odeszli, żyją, trwają tak długo, jak długo trwa pamięć o nich. I wraz z końcem pamięci one się rozwiewają. Instytut Pamięci Narodowej robi bardzo ważną rzecz, upominając się, przywracając pamięć wielu ofiarom totalitarnych systemów, reżimów, wielu ofiarom przemocy, ludobójstwa. I IPN robi bardzo ważną rzecz dla krzewienia edukacji, dla badań naukowych, dla przywracania proporcji o przeszłości. Oczywiście nie jest wolny od błędów, jak żadna instytucja, natomiast tutaj warto się mierzyć w sposób merytoryczny i naukowy, natomiast te zakusy do likwidacji IPN-u są bardzo groźne, niebezpieczne i niestety pobrzmiewają orwellowską reminiscencją.
Bardzo dziękuję za te komentarze. Tomasz Turo, doktor nauk humanistycznych, animator kultury i publicysta był z nami.
Dziękuję państwu.
I Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I razem z Katarzyną Piekło życzymy państwu dobrego dnia. Andrzej Urbański.